Regionalny punkt widzenia. Co słychać w kulturze? Wydarzenia, dokonania, plany i zaproszenia. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Magda Jasińska.
A dzisiaj spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co oglądają Polacy. Mam na myśli oczywiście filmy. I skoro jest tak dobrze, to dlaczego część odbiorców szuka czegoś ciekawego, wartościowego, na przykład w DKF-ach, na festiwalach filmowych? Moimi gośćmi są dzisiaj Kawka Jaworska w toruńskim studiu, pomysłodawczyni i dyrektor festiwalu Toffee Fest, menedżer kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Paulina Rupczak, dziennikarka TVP3 Bydgoszcz.
Dzień dobry.
Profesor Piotr Zwierzchowski, filmoznawca Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.
Dzień dobry.
Doktor Dominik Wierski, Pałac Młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Obaj panowie są członkami Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Oddział Kujawsko-Pomorski, tak?
Tak.
No właśnie, co oglądają współcześni Polacy? Jakie filmy, panie profesorze?
Oglądają to samo, co ludzie na całym świecie. Jeżeli porównamy wyniki box office'u polskie czy z innych krajów, to mniej więcej się pokrywa. To znaczy przede wszystkim są to oczywiście hollywoodzkie hity. Chociaż można też zauważyć podobne tendencje, to znaczy na przykład, że coraz gorzej sprzedają się sekwele, kolejne części, że widzowie zaczynają oczekiwać bardziej oryginalnych pomysłów. Oczywiście, co nas powinno też cieszyć, coraz lepiej sprzedaje się polskie kino. No, w tym roku niekwestionowanym hitem jest Sztuka Kochania. Już prawie 2 miliony widzów, to znakomity rezultat. A mnie bardzo cieszy dobry wynik w ostatnim czasie Tarapatów, czyli polskiego kina familijnego. Ten film nie tylko zdobywa znakomite recenzje, ale także ma swoją widownię, co jest już naprawdę godne pozazdroszczenia.
Polskie kino, bo jest na coraz lepszym poziomie? Paulina Rupczak.
Tak, i tu bym się zgodziła, jeżeli chodzi o filmowi Wisłockiej. Myślę, że producenci takich filmów jak Bogowie, jak film o Wisłockiej i ostatnio film najlepszy, też w reżyserii Łukasza Palkowskiego, który zrobił Bogów. To jest kino, ja bym powiedziała, popowe, bo nawet Palkowski albo Jakub Gierszał mówi, pójdziecie na film najlepszy, będziecie wiedzieli, jak on się skończy, a i tak będziecie chcieli go oglądać. Tutaj nie ma jakiejś skomplikowanej historii, ale te filmy są świetnie zrobione, mają doskonałe zdjęcia. Do tego filmu najlepszy, który będzie dopiero w kinach, ja widziałam go w Gdyni. Piotr Sobociński junior zrealizował zdjęcia. Mi się wydaje, że to jest to, co chcą oglądać Polacy i to jest taki złoty środek, bo to nie jest złe, nie jest to kino jakichś najlepszych lotów, ale jest naprawdę dobre.
Jest profesjonalne, tak. I tego też oczekujemy. Kina, które po prostu jest dobrze zrobione.
Kawka Jaworska. Tak z punktu widzenia szefa festiwalu filmowego, co oglądają Polacy?
Ja bardzo długo już jestem w tej branży, bo 15 lat i moja droga twórcza to i kino, i krytyka filmowa, i wreszcie robienie festiwalu filmowego, więc spektrum poznania tej widowni jest dość szerokie. Jako stary kiniarz mogę powiedzieć tak, że z jednej strony może nas cieszyć oczywiście wynik Wisłockiej, natomiast patrzymy na to z perspektywy tego czasu, kiedy ten film był grany. Natomiast no, takim największym dowodem, jak kształtuje się scena gustu polskiego widza, jest największe otwarcie, jeżeli chodzi o ilość tysięcy widzów filmu Patryka Wegi, Botox. I tu z jednej strony... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że powinniśmy się cieszyć z tego względu, że Polacy w ogóle zaczęli chodzić do kina. Obserwujemy od kilku lat ogromny wzrost zainteresowania kina. Widać przede wszystkim po filmach, takich jak Bogowie, które wspomniała Paulina, czy właśnie Sztuka Wisłockiej, że potrzebne jest kino środka, w którym polskie kino zawsze było słabe, powiedzmy sobie to szczerze. Patryk Wega rozbił bank, możemy dyskutować na temat wartości i jakości artystycznej jego filmu i jestem przekonana, że żadne z nas pewnie jeszcze nie widziało tego filmu i nawet być może nie ma takiego zamiaru. Co nie zmienia faktu, że polskie filmy są teraz na piedestale i nawet prześcigają amerykańskie produkcje. Coś świadczy o tym, że ta świadomość istnienia polskiego kina dla polskiego odbiorcy jest coraz większa, co powinno oczywiście bardzo cieszyć. Z drugiej strony też odnotowujemy wzrost zainteresowania widza kinem artystycznym i nawet tym bardzo niszowym, o czym świadczą frekwencje nie tylko na festiwalach, ale potrzeba organizacji właśnie DKF-ów, jakichś mniejszych przeglądów, istnienia kin studyjnych. Myślę, że jest dobrze, że powinniśmy się cieszyć. Ja też widziałam film Najlepszy Łukasza Palkowskiego i to jest kino środka, ale na wyższym poziomie niż Patryk Waga. To tylko tak a propos kwestii gustu polskiego
Jakub Gierszał, Kasiu, wygląda bosko. Jak sądzisz?
Znaczy, wolę oczywiście Jakuba w filmie Urszuli Antoniak. Wygląda bosko oczywiście tutaj tak. Scenograf bardzo dużo pracy włożył, natomiast powiedzmy sobie szczerze, scenariusz był gotowy, ponieważ Jerzy Górski to postać wybitna, zapomniana, nieodkryta. Mało kto z nas w ogóle wiedział, że jest taki człowiek, więc Łukasz po prostu wziął to w swoje rzemieślnicze ręce i wyszedł z tego naprawdę kawał dobrego kina.
To, że Polacy chodzą częściej w tej chwili na polskie filmy, to dobra wiadomość, Dominik Wierski.
Oczywiście, także dlatego, że mają możliwość sięgnięcia do znacznie szerszej oferty dystrybucyjnej kina polskiego. Nie tylko mówię tu o takich przebojach, jak państwo tutaj wspominaliście, ale mnie bardzo cieszy osobiście coraz częstsze dystrybuowanie polskiego kina dokumentalnego pełnometrażowego. Moim bardzo bliskim tematem dla mnie jest sport i na przykład pełnometrażowe filmy o sporcie, już kilka z nich oglądaliśmy na dużym ekranie, oczywiście one nie gromadzą wielkiej jakiejś widowni, ale Mundial gra o wszystko, czy choćby 110%, no może mniej udany film, ale teraz na ekrany kin wejdą Biegacze, stwarzają taką kolejną tutaj możliwość eksploracji polskiego kina, może nie dla widza masowego, ale właśnie dla tego widza zainteresowanego kinem bardziej niszowym, kinem, które w nieoczywisty sposób opowiada o polskiej rzeczywistości. Zresztą tu mam na myśli nie tylko oczywiście filmy sportowe, ale filmy dokumentalne o szeroko rozumianej tematyce społecznej, jak choćby Bardzo dobra komunia, którą w zeszłym roku oglądaliśmy na dużym ekranie. I takie filmy na przykład można pokazywać w DKF-ach. To temat mi o tyle bliski, że od kilku już lat prowadzę w Pałacu Młodzieży dyskusyjny klub filmowy i właśnie z ogromnym zainteresowaniem i z radością patrzę, jak na przykład taki film, jak Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, Łozińskiego, gromadzi 220 osób na widowni. Film z dokumentem wchodzący w pewne w swoiste takie napięcie, grający z rodzajowością filmu dokumentalnego, ale jednak nie przynależący do kina mainstreamowego. I takie filmy też mają swoją liczną widownię i jest to, myślę, bardzo ciekawe i budujące zjawisko w kontekście współczesnego polskiego widza i obecności polskiego filmu jakby w jego świadomości.
A czego Polacy szukają właśnie w DKF-ach, chociażby w Mozaice bydgoskiej?
Przede wszystkim prelekcji.
Czy też na przykład na festiwalach, czy tego, co potem będą mogli zobaczyć w kinach, czy niekoniecznie?
Tu myślę, że tu jest kilka różnych spraw. Cały czas, jak sądzę, mamy do czynienia też z czymś w rodzaju takiego pozytywnego snobizmu, to znaczy poczucia przynależności
do elity.
Tak. Myślę, że w kulturze to słowo jednak znaczy ciągle to, co znaczyło. Ponadto może to dziwnie zabrzmi, ale są ludzie, którzy szukają sal kinowych bez popcornu, to znaczy innych warunków oglądania. To jest także pewna wspólnota oglądania. To wspólnota tych ludzi, którzy siedzą, to brzmi tak górnolotnie, ale to jest także kwestia odbioru. To jest także pewien wyselekcjonowany pokaz, to znaczy DKF czy festiwale proponują już pewien wybór i przychodzą ludzie, którzy do tych ludzi decydujących o repertuarze mają zaufanie, to znaczy wiedzą, że to będą filmy czasem lepsze, gorsze, bardziej mi się spodobają, ale to będą filmy, o których warto pomyśleć, czy warto podyskutować. A ponadto to jest też kwestia preferencji. Amerykańscy filmoznawcy już od dawna sądzą, że kino artystyczne to jest po prostu gatunek filmowy, taki sam jak, nie wiem, horror, western, komedia. I są ludzie, którzy lubią się bać, idą na horrory i lubią się śmiać, idą na komedię. Lubią odczuwać pewne, jak sami nazywają, wyższe emocje czy intelektualne mieć doznania i chodzą na kino artystyczne.
Czyli komedia nie może być już kinem artystycznym.
Nie, może, może. Tak samo gatunki się mieszają dzisiaj. To też jest naturalne zjawisko. Także myślę, że to jest, czasami to są rytuały. DKF-y mają swoje pokazy w określone dni, w określone godziny i to jest już taki pewien stały punkt tygodnia, że wiemy, że tego i tego dnia
spotkamy się idziemy w dobrym towarzystwie, tak, o określonej porze.
I to rzeczywiście to towarzystwo, bo są ludzie, którzy przychodzą w większych grupach, przychodzą od lat, siadają w tych samych miejscach. To jest też element rytuału.
O tej samej porze kawa z automatu stojącego przed salą. Przed salą oczywiście, żeby potem nie zakłócać odpowiedniego spokoju w czasie projekcji. I rzeczywiście ta wyselekcjonowana publiczność jest pewną taką wartością dodaną w porównaniu z zwykłym seansem w sali kinowej wielkiego kina. Oczywiście myślę, że każdy z tego rodzaju seansów ma swoje zalety, no bo seans wielkiego blockbustera w kinie z najnowocześniejszą aparaturą też jest bardzo ciekawym i przyjemnym doświadczeniem odbiorczym, ale właśnie to, o czym Piotr wspominał, ta swoista elitarność, ale myślę, że nie bez oskarżania o jakiś snobizm, raczej wynikająca może z pewnej filmowej pasji czy z chęci przebywania z innymi ludźmi, którzy również od kina oczekują czegoś więcej, buduje tożsamość dyskusyjnych klubów filmowych i mówię to obserwując od lat nie tylko swoją niespodziankę, jak i mozaikę, z którą
również... snobizm jest...
No jest czymś dobrym,
może być czymś dobrym.
Bez pejoratywnego tutaj kontekstu, tak, prawda?
A Paulina, ty odwiedzasz DKF-y?
Rzadko, ale dlatego, że nie mam zbytnio czasu, ale bywam na festiwalach filmowych i to twoje pytanie było rozbudowane. Pytałaś, dlaczego także na festiwalach? Dlatego, że ludzie chcą być w kursie dzieła. Przede wszystkim chodzenie do kina jest, panowie, przyjemne. Albo można pojechać na festiwal Kawki Jaworskiej, która jest z nami i wiedzieć, że Tony Erdogan za chwilę będzie wspaniałym filmem. On wygrał na Toffee Feście. To jest tak, że my chcemy wiedzieć, jakie filmy są najlepsze. Nie jesteśmy w stanie jako widzowie...
I mamy w takiej pigułce skondensowane,
nie jesteśmy,
prawda,
w stanie jako widzowie zrobić selekcji. Stąd wybieramy festiwale filmowe. To jest taki tygodniowy DKF, można tak powiedzieć, o festiwalu filmowym. I dzięki temu, że Kawka rok pracowała, ja będę mogła wiedzieć, jakie filmy są najlepsze, ponieważ one będą na jej festiwalu. A jeszcze, jeżeli mogłam tu powiedzieć komplement dla festiwalu Toffee Fest, to Toffee Fest nie boi się także bardzo znanych nazwisk, co przyciąga widzów na ten festiwal i przede wszystkim jest szansa porozmawiać naprawdę z wielkimi twórcami kina i oni nie są gdzieś ex katedra. Można ich dotknąć, spotkać, porozmawiać, zrobić sobie z nimi zdjęcie. Takie rzeczy także są ważne dla widzów.
Ale z drugiej strony dobrze, żeby na festiwalu były i filmy te świetne, ale też, żeby jakiś gorszy film też się pojawił, czy też nie.
Ale są różne festiwale przede wszystkim. My myśląc o festiwalach, myślimy właśnie o takim kinie tak zwanym wysokoartystycznym. Są festiwale gatunkowe, są festiwale kina narodowego. To jest rzeczywiście taki przegląd i on też polega na zaufaniu do, przepraszam za to słowo, selekcjonera, dla właśnie osoby, która ogląda wcześniej te filmy, która proponuje jakąś autorską propozycję. Tak, no i festiwal to jest też miejsce spotkania. Tak jak różnego rodzaju zjazdy, przeglądy, to są ludzie, których uczestnictwo festiwalu nie kończy się w momencie wyjścia z sali kinowej.
Kawka Jaworska, czy czujesz się takim selekcjonerem?
Ja jestem selekcjonerem. Ja jestem głównym programerem tego festiwalu. Mam ten zaszczyt oglądania bardzo wielu filmów w przeciągu roku, ponieważ jeżdżę na wiele festiwali i mam tę możliwość. Czasami aż głowa mnie boli, bo to jest ponad 2-2,5 tysiąca filmów. Proszę uwierzyć, że to naprawdę już ta pasja czasem przeradza się w przykry obowiązek. Natomiast dziękuję ci, Paulino, ponieważ tak, masz rację. Festiwale rzeczywiście są tutaj o tyle istotne, że są takim świętem DKF-u, bo tutaj nie tylko łączą się pokazy z wyselekcjonowanych filmów, zarówno tych z festiwali klasy A jak Cannes, Wenecja, San Sebastian, Toronto, ale także te filmy środka. I moje założenie zawsze było takie, żeby docierać nie tylko do kinomanów, ale do szerszej publiczności. Stąd ten program co roku, który my oferujemy, ulega poszerzeniu, tak żeby to spektrum filmowe otwierało się na większą ilość widza. Ja z jednej strony ten snobizm filmowy, tak oczywiście pozytywnie odebrany i rozumiany, jest fajny, jest fantastyczny, natomiast ponieważ tyle lat obserwuję rozwój kina, kina światowego, kina polskiego, a przede wszystkim zmiany technologiczne, zmiany gustów, pamiętajmy, że żyjemy i naszym odbiorcą staje się to pokolenie, którego w ogóle nie znamy. Ja obserwując mojego syna widzę, że zupełnie inne kino interesuje ludzi 15-20-letnich, a zupełnie inne nas, ludzi 30-40-50-letnich. Stąd otwieram się, tak jak w tym roku otwieram się na pasma muzyczne, na muzykę filmową, żeby interesować zarówno kinem, jak i ogólnie sztuką. Festiwal to nie tylko miejsce pokazów, to także miejsce spotkań, dotknięcia, możliwość dotknięcia autorów, aktorów, których znamy, ale też edukacja. To jest bardzo, bardzo ważny, immanentny element każdego festiwalu, powinien być przynajmniej według mnie, żeby nauczać. Żeby nauczać. Nie tylko za pomocą pokazów, ale także warsztatów, które się odbywają podczas naszego festiwalu. Dla dzieciaków mają już swoją tradycję, to już jest 8 lat. Różnego rodzaju spotkań, one-to-one, czyli kiedy można po prostu porozmawiać się z reżyserem na temat jego warsztatu. No dużo tego jest. To jest 9-dniowe akurat w przypadku Tofi Festu święto, na które oczywiście wszystkich zapraszam. Bilety są w przedsprzedaży, można jeszcze kupować, bo niedługo już będziemy sprzedaż zamykali. No i w tym roku mamy 15 lat, co też jest symboliczną datą, bo pokazuje, że tyle lat można edukować, można pokazywać i zawsze jest co. A proszę uwierzyć, tych filmów na rynku pokazuje się coraz więcej, tych artystycznych i trudno je wszystkie przemielić, powiem tak naprawdę kolokwialnie.
Przez 9 dni,
ale
prawda?
Ale tego jest całe mnóstwo. Nie, przy selekcji.
Przy selekcji.
Jest to strasznie trudne.
Za moment odejdziemy od naszej rozmowy na temat festiwali. Będziemy mówić, ja właściwie spytam, czy oglądanie seriali to strata czasu. Ale jeszcze
absolutnie
powrócimy. Nie. O, to już proszę. Ale też powrócimy do festiwalu Tofi Fest, ale to za kilka chwil.
Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. Nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać, naucz się. A teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich. Wciąż ostrzegę, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Kawka Jaworska już stwierdziła, że oglądanie seriali to wcale nie jest strata czasu. Piotr Zwierzchowski się specjalizuje trochę w serialach.
To taka miła specjalizacja, czy też nie?
Bardzo miła, bardzo uciążliwa. Uciążliwa oczywiście mówię, że...
Może być miła i uciążliwa?
Oczywiście, bo to w zależności od liczby odcinków, ile trzeba obejrzeć. Ale ja bym powiedział wprost, że w szeroko rozumianym kinie amerykańskim seriale są chyba najciekawszym, z czym mamy w tej chwili do czynienia. Zresztą coraz trudniej przeciwstawiać sobie filmy kinowe i seriale. To są ci sami ludzie. To jest wszystko robione na największym poziomie. Nawet przewagą seriali są czasami budżety, ponieważ jeżeli na przykład pierwszy odcinek Zakazanego Imperium kosztuje prawie 20 milionów dolarów, no to to już są gigantyczne budżety. Przewagą jest to, że więcej do powiedzenia mają dobrzy scenarzyści, bo przecież tak naprawdę na tak zwanych showrunnerach i na scenarzystach opierają się seriale, a nie czasami nie na aktorstwie czy nie na reżyserii. To jest najciekawsze, zwłaszcza te w kodowanych telewizjach, to znaczy te, które mogą sobie pozwolić na więcej. Mogą mówić wprost, mogą podejmować tematy w tym kinie mainstreamowym tabu. Ja myślę, że inni też dodadzą chętnie jakieś superlatywy na temat seriali.
O ile oglądają seriale. Kawka Jaworska, oglądasz seriale?
Absolutnie, ja pożeram wszystko, co jest związane z filmem. Seriale są bardzo dużo czasu zabierają, natomiast mają jedną, jak dla mnie, zaletę, że za jednym razem chce się obejrzeć i można wszystko, ponieważ dla mnie film powinien trwać w nieskończoność, o ile jest dobry. Sam fakt, jak bardzo ważną rolę odgrywają na rynku, o bardzo ważnym fakcie świadczy chociażby to, że premiery pierwszych odcinków zaczęły się tak naprawdę de facto od tego roku odbywać na festiwalu w Cannes, na którym mogliśmy zobaczyć pierwszy odcinek z drugiej części sezonu Top of the Lake w reżyserii Jane Campion. I to już chyba świadczy o tym, jak istotną rolę odgrywają. Poza tym te zakodowane telewizje, oprócz tego, że dysponują wielkimi budżetami i robią świetne seriale, w większości, bo oczywiście zdarzają się też tak zwane babole, to też zaczęły produkować pełnometrażowe produkcje, jak chociażby Okja, gdzie współproducentką filmu jest Tilda Swinton. Film, który powinien wejść na duże ekrany, ale można go było zobaczyć dosłownie tylko dwa razy. I to w Cannes, a w kinach go niestety nie zobaczymy. Serdecznie polecam, bo naprawdę bardzo ciekawe kino.
A Paulina Rubczak nie ogląda seriali.
Oczywiście, że oglądam i już wielokrotnie z panem profesorem rozmawiałam na ten temat. Chyba podoba mi się to, że tak mi się wydaje, możecie mnie poprawić, że ponieważ seriale są jednak nieco tańsze niż taka bardzo duża produkcja, wielu aktorów i artystów, co widzę w tyłówkach tych filmów, może być także producentami tych filmów. Mam wrażenie, że aktorzy i reżyserzy chcą mieć wolność w tej przestrzeni, tych seriali, które są na Netflixie między innymi. Oczywiście, że oglądam. Czekam na kolejną serię Stranger Things, jak wszyscy urodzeni w latach 80. i nie tylko, wspaniałego serialu, ale oglądam też takie seriale na Netflixie, które są seriami dokumentalnymi. Jest taka świetna seria Abstract, wszystkim polecam, o różnego typu artystach, to jest świetnie zrealizowany film dokumentalny w kilku odsłonach. Oglądam i to nie oglądam tak, że jeden dziennie, 7 dziennie.
No bo właśnie, to jest taka możliwość, prawda, że jak odkoduje się, albo ewentualnie jak się wchodzi w internecie, można oglądać już seriami całymi. I tak jak Kawka mówi, potrafi obejrzeć całą serię.
A czy ty, Magdo, oglądasz seriale?
Oglądam seriale, ale...
Telewizyjne?
W telewizji, czyli sobie dawkuję.
Proszę.
I się zżywam z bohaterami. Ale tutaj mamy Dominika Wierskiego.
Ja oglądam dwa seriale. Patrol oraz Blaze i Mega Maszyny. Moje zdecydowanie dwa ulubione. Oczywiście to mówię żartobliwie, bo związane jest to z dawkowane. To są oczywiście dawkowane seanse z moim synkiem, który bardzo lubi te dwie produkcje. Ale może też jest to powód posiadanie synka, jakkolwiek strasznie to brzmi. Posiadanie nie jest dobrym wyrazem, ale brak czasu powoduje, że oglądam bardzo mało seriali. Kiedy mam już czas, który mogę przeznaczyć na seans, to wybieram albo film kinowy z bieżącego repertuaru, albo moją ukochaną klasykę, której wciąż jest tyle do poznania, że wolę nadrobić najpierw to, czego jeszcze nie widziałem z filmów kinowych. Natomiast oczywiście te seriale, które zdążyłem już sobie przyswoić, no choćby Detektyw, Wolf Hall, który bardzo cenię, bardzo mi się podobał i do którego jeszcze zamierzam wracać, czy jeszcze kilka innych, rzeczywiście pokazują, jak wielka rewolucja dokonała się w ostatnich 20 latach w medium telewizyjnych. Ta nowa era telewizyjnej serii praktycznie zmieniła wszystko to, z czym serial był postrzegany, z czym serial był kojarzony jeszcze w latach 90. Ta ludyczna, nie najlepszej jakości rodzaju rozrywka zaczęła ewoluować dzięki takim właśnie produkcjom jak Rodzina Soprano, nie wiem, Deadwood, jeszcze tutaj byśmy mogli wymieniać w coś, o czym tutaj goście inni powiedzieli, w ambitną, poruszającą się niejednokrotnie po dość ryzykownych, odkrywczych tematach propozycji adresowaną już z pozoru nie dla masowego widza, ale jednak porywające, są to produkcje, które porywają tłumy fanów, którzy wręcz tworzą pewne rytuały kultury odbiorczej. No, to w jaki sposób są oglądane takie seriale jak Twin Peaks w tej najnowszej odsłonie, czy Detektyw, to też jest fenomenem odbiorczym, o czym zresztą choćby pisał Mirosław Filiciak. I rzeczywiście jest to fenomen, który trzeba mieć na uwadze, rozpatrując w ogóle współczesną kulturę popularną, bo tak jak Piotr wspomniał, to właśnie w serialach zdaje się, zwłaszcza w przemyśle rozrywkowym amerykańskim, dziać obecnie najwięcej ciekawych zjawisk, zresztą, a w kinie amerykańskim zjadanym przez sequele, prequele i kolejne trylogie poruszające się po jakichś uniwersach, odczuwa się pewien brak świeżości, a w serialach wydaje się, że wręcz przeciwnie, że jeszcze wciąż jest dużo do powiedzenia, tylko trzeba mieć na to czas.
Także polskie seriale, bo mówiliśmy
o tych
amerykańskich.
No właśnie, mamy polskie seriale, które...
Są polskie seriale i myślę, że są dlatego coraz lepsze, ponieważ reżyserzy z kina przechodzą do seriali. Wiem, że reżyser Ostatniej Rodziny też teraz jest w jakimś TVN-owskim serialu, też dobrze zrealizowanym, więc myślę, że to też dla tych reżyserów jest frajda, że mogą popracować się z taką materią i widzowie na tym zyskują. Czy możemy powiedzieć o dobrym serialu polskim? Pewnie Belfer jest dobrym serialem.
No, ja akurat do Belfra miałbym trochę zastrzeżeń. Z tego kina sensacyjnego, seriali sensacyjnych, o wiele bardziej mi się podobała polska wersja drugiej serii Paktu. Wersja norweskiego serialu. Z reżyserami to też. Reżyserzy często po prostu zarabiają przy serialach na swoje propozycje. Kojarzymy Wojciecha Smarzowskiego z Określonym typem kina, ale pamiętajmy, że on zrobił kilkanaście albo i więcej odcinków na Wspólnej. Nie wiem, czy na Wspólnej tak ważnym motywem jest siekiera, jak w innych...
Na Wspólnej pod tytułem Dom zły.
Nie, tak.
A Kawka Jaworska próbowała się przebić? Jaki serial?
Zna dobrze Smarzowskiego, Kawka Jaworska.
Belfer, tak. Belfer jest całkiem dobrym serialem. Niestety przy czwartym odcinku trochę już mi się przysnęło. Natomiast myślę, że tutaj bardzo ciekawym odkryciem oprócz Paktu jest Watacha. To jest właśnie taki serial.
Teraz środka. Kolejna seria przed
nami. Właśnie Jan P. Matuszyński z Ostatniej Rodziny wraz z Kasią Adamik teraz przygotowali drugi sezon, na który, przyznam szczerze, czekam z wypiekami, bo tutaj...
I będziesz sobie dawkować, czy od razu obejrzysz... Poczekasz.
Tutaj trzeba sobie dawkować, ponieważ telewizja HBO ma troszeczkę inną strategię działania, tak aniżeli Netflix. W związku z czym za jednym razem nie zostaje udostępniany cały sezon. Natomiast ja bym chciała wrócić jeszcze do jednej rzeczy, bo tutaj bardzo istotna kwestia została poruszona, jeśli mogę zabrać chwilę. Na temat ryzykownych tematów dotyczących seriali, jakie są podejmowane. I mi się wydaje, że w ostatnim czasie najbardziej ryzykownym oprócz Stranger Things takim wydarzeniem serialowym była Opowieść Podręcznej. W ogóle przez pierwszy czas niepromowana. Powstała na podstawie ekranizacji powieści o tym samym tytule Margaret Atwood. Film niesamowity, serial niesamowity, przytłaczający, który bardzo polecam, bo ciągle według mnie za mało osób o nim wie.
A czy oglądanie właśnie całej serii naraz, czy dawkowanie?
To w dużej mierze zależy od tego...
Naukowo podejdziemy do sprawy.
Nie, w dużej mierze zależy...
Może zapytajmy lekarza, połączmy się z SOR-em. Czy damy radę 8 godzin?
Czy w ogóle mamy dostęp właśnie, bo jeżeli firma ma taką strategię, że wypuszcza te odcinki co tydzień, no to oglądamy co tydzień.
Ale możemy sobie nagrać samą serię.
Możemy, ja już parę razy próbowałem. Najczęściej łamałem się w połowie i oglądałem to, co już było, żeby jednak do tego sięgnąć. Czasami jest tak, jak nadrabiamy jakieś seriale, których nie widzieliśmy. Ja w te wakacje nadrobiłem Breaking Bad w ciągu 10 dni wszystkie sezony. To rzeczywiście mocne uderzenie. Dobre, mocne uderzenie, zdecydowanie. To jest też, ile czasu możemy poświęcić, jaka jest nasza wytrzymałość. To wydaje mi się, że to są też nasze strategie, jak lubimy oglądać.
Jak ktoś sobie dawkuje przyjemności, czy zjadasz całą czekoladę od razu, czy kostkami. Natomiast
no to
było wspomniane
to serial oglądam, widać.
True Detective. No to jest taki serial, który nie sposób było nie obejrzeć w całości, bo jest tak wciągającym serialem. Zaczęłam go oglądać w podróży, wracając z wakacji, wróciłam i zaczęłam go oglądać dalej. I nie mogłam się opanować. Ten serial jest wspaniały, jest najlepszy.
A ty jesz czekoladę, czy kostkami?
Oczywiście, że kostkami. Inaczej jednak z serialami.
Najlepiej wziąć od razu kilka sezonów, parę tabliczek czekolady i połączyć.
To niezdrowo.
Właśnie, ja mogę się przebić jeszcze na chwilę.
Tak,
jako taki trochę obce ciało wśród miłośników seriali. No, ja bardzo dużo czytam o serialach, na to mam czas, ale często zauważam, że nawet fani bardzo często zmagają się z takimi dylematami, wątpliwościami co do jakości następujących po sobie kolejnych sezonów. Ostatnio czytałem taką wymianę zdań między miłośnikami serialu Narcos o biznesie narkotykowym w Ameryce Południowej i nie tylko. I właśnie tam wielu z nich zauważa spadek jakościowy właśnie tego kluczowego elementu budującego fenomen.
To jest chyba normalne, żeby utrzymać,
czy to wam nie przeszkadza?
A może jest to związane z tym, że
większość seriali, właśnie, bez Escobara jak można opowiadać o jego imperium?
Dokładnie. Nie, oczywiście są takie problemy. Dla mnie właśnie takim drastycznym spadkiem jakości różniła się ostatnia seria Gry o Tron, kiedy już odeszli od powieści Martina i stracili to, co w tym serialu było najciekawsze. Ale czasami jest tak, że po słabszym sezonie z kolei serial się odbija. Tak moim zdaniem było z House of Cards, gdzie na przykład...
Ostatni sezon był niezły.
Trzeci sezon był na przykład najsłabszy,
a
później już czwarty. Tak, później to już poszło w górę.
I za moment powrócimy do naszej rozmowy. Kawka Jaworska nam opowie, co na tegorocznym festiwalu Toffee Fest, ale też zaprosimy do Mozaiki i może na DKF, czy nie?
Oczywiście, jasne.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Kawka Jaworska. Zapraszamy na Toffee Fest, które już niedługo. Jest Kawka Jaworska?
Mamy.
O!
Czyli za 2,5 tygodnia.
Tak jest. I co ciekawego? Już część odsłoniłaś tajemnicy.
Zgadza się. Bardzo dużo już pokazaliśmy, co będzie się działo podczas naszego festiwalu. Chciałabym zacząć od nowego pasma, które się pojawia u nas, czyli muzyka filmowa, bo rozpoczynamy i kończymy 2 koncertami, które są dedykowane właśnie temu tematowi. Pierwszy będzie bardzo luźną, autorską interpretacją muzyki filmowej. De facto trochę soundtracków, które wybrali sobie piosenkarze, wokaliści, którzy wystąpią podczas tego koncertu. duetu, czyli m.in. Katarzyna Nosowska, Ostry, Aśka Czajkowska-Zoń i Krzysztof Iwaneczko. Tutaj myślę, że chyba najbardziej wszystkich będzie interesował wybór Kasi i Ostrego. Mogę zapewnić, że będzie niesamowity. Dowiemy się nawet tego, co to jest blendowanie muzyki filmowej. Sama jestem ciekawa. Natomiast koncert zakończenia jest koncertem, odbędzie się 28 października, jest koncertem tematycznym i zatytułowany jest Muzyka jest kobietą. Jest to bardzo ważny koncert, dlatego że celem jego jest właśnie ta edukacja, o której wcześniej mówiłam, czyli uzmysłowienie ludziom, często również z branży, którzy nie wiedzą, że zaledwie 1% światowej branży stanowią kompozytorki i autorki muzyki filmowej. Tych kobiet praktycznie nie ma. A stworzyły muzykę do wielu, wielu wybitnych filmów, od Gladiatora po twórczość Stanleya Kubricka, Pearl Harbor i wiele, wiele innych tytułów. Często Oscary przechodziły im koło nosa. Najlepszym tego dowodem jest to, że tylko 2 razy kobiety otrzymały tego Oscara, nie wspominając o małej ilości nominacji. Więc ten koncert, podczas tego koncertu zaprezentujemy taki wachlarz zarówno instrumentalnych kompozycji, jak i wokalnych. Pokażą nam swoje interpretacje, między innymi Krzysiu Zalewski i Paulina Przybysz. I to jest naprawdę bardzo szczególny koncert. Co jeszcze? Wczoraj udostępniliśmy informacje na temat Crème de la Crème, czyli tego konkursu głównego na najlepszy film pierwszy oraz drugi. Oczywiście odsłoniliśmy, kto będzie oceniał, bo zawsze wszyscy się pytają, kto będzie w jury. Tegoroczne jury jest bardzo różnorodne. Tak specjalnie też dobieram tych ludzi, żeby pozwolić im na burzę mózgów, bo wiem, że mają różne poglądy, różne podejście. To będzie i Kasia Herman, i Olga Bołądź, i Greg Zgliński, Grimur Hakanorsson, którego wszyscy, którzy chodzą do kina artystycznego, powinni znać za jego Barany. Wspaniały, przepiękny islandzki film. Kto jeszcze nie widział, musi. Absolutnie, to jest takie must see. A wśród filmów 11 produkcji. Tutaj większość to będą polskie premiery. Przyznam szczerze, że pierwszy raz od wielu, wielu lat mam swojego kandydata. Zawsze tak miałam, potem nie miałam, potem jak słuchałam jurorów, to również otwierały się we mnie pewne światy, idee, zastanawiałam się, odkrywałam filmy na nowo, natomiast no, mam tego swojego czarnego konia, oczywiście nie zdradzę, mogę tylko powiedzieć, że jest to absolutne odkrycie 2 festiwali, które walczyły o ten film, to jest Wenecja i Toronto, i Toronto odeszło od zasady, jaka przyświeca wszystkim najważniejszym festiwalom, czyli nie wzięło premierowego pokazu, tylko 2 po Wenecji. To jest taki czarny koń. Ale w tym konkursie również Bodo ze swoim 2 oficjalnym filmem w jego karierze, Człowiekiem z magicznym pudełkiem. Tutaj będziemy też w tym konkursie mogli zobaczyć animacje. Ja bardzo sobie cenię animacje tych filmów pełnometrażowych, animowanych jest bardzo niewiele. Ich ciągle brakuje, ale jak powstają, to rzeczywiście są niesamowite. I tu chciałabym właśnie wspomnieć o filmie Teheran Tabu. No nie wymienię wszystkich 11, tylko mogę jeszcze delikatnie wspomnieć o innych pasmach, które u nas się pojawią. To jest kino Japonii, kino azjatyckie, które po długim, długim czasie wraca na Toffee Fest, po 11 latach dokładnie. I tu skupimy się na nowym kinie japońskim. To będzie taka pigułka tego, co najlepsze z ostatnich lat. Też z naciskiem na kobiety reżyserki. Tak już mam, taka jestem. I kino finlandzkie, które ciągle nie doczekało się uznania, na jakie zasłużyło, które bardzo mocno zaczęło się rozwijać w momencie, kiedy The Finnish Film Foundation dostało więcej pieniędzy i mogło produkować więcej i więcej filmów. To jest bardzo specyficzna kinematografia, z której myślę powinniśmy brać przykład, ponieważ tam się stawia na debiuty i 2 filmy. Jest fascynujące. Na nazwisko mniej znane. I my pokażemy takie debiuty. Tutaj będzie szerokie spektrum tych filmów, także no cóż, mogę tylko zaprosić. Poszczególne tytuły, jakie jeszcze się pojawią podczas festiwalu, są udostępnione na naszej stronie, na naszej stronie, oczywiście w mediach społecznościowych również. Chciałabym tylko zaznaczyć, że w tym roku powołałam takie pasmo Must See, Must Be. Ono wynika z doświadczenia co roku. Zarówno widzowie, jak i dziennikarze zadawali to samo pytanie, a co polecasz? W związku z czym stworzyłam pasmo, w którym i polecam i nakazuję każdemu kinomanowi zobaczyć film, czy mu się będzie podobał, czy nie, to już on oceni. Natomiast to jest taka lektura obowiązkowa, tu są zebrane filmy z ostatniego półrocza, wyróżniane mniej lub bardziej, też takie, które umknęły, ponieważ w tłumie tych festiwalowych tytułów na całym świecie nie zostały docenione i dopiero po jakimś czasie ktoś się budzi, że a jednak był to świetny film. Także będzie ta sekcja dedykowana de facto widzom. Tylko i wyłącznie.
21-29 października TofiFest, www.tofifest.pl, a my wybieramy się też do DKF-u. Dominik Wierski.
Tak, w październiku inaugurujemy nowy sezon, już najbliższy czwartek o 19.30 Pokot Agnieszki Holland. Kto nie widział, ma okazję zobaczyć na naszym dużym ekranie, a tym bardziej warto, że film jest przecież polskim kandydatem do Oscara i jeszcze bardziej warto, ponieważ prelekcję przed filmem wygłosi obecny w naszym studiu profesor Piotr Zwierzchowski.
Najważniejsza informacja na koniec.
A pamiętasz, Piotrze, co dzisiaj w Mozaice? Czy nie pamiętasz?
Dzisiaj Lady M. Tak, my znamy swoje repertuary, jak widać, ale rzeczywiście jesteśmy od lat zaprzyjaźnionymi klubami. Dzisiaj Lady M, w oryginale Lady Macbeth, ale to nie do Szekspira, tylko do Nikołaja Leskowa, nawiązanie oryginalne kino przenoszące fabułę Leskowa z Rosji do Anglii. Także myślę, że nasi widzowie będą usatysfakcjonowani.
Drodzy Państwo, oglądajmy, czytajmy, chodźmy na koncerty, bywajmy, snobujmy się, prawda? Bo to nic złego. Paulina jeszcze coś chciała
powiedzieć.
Jedzmy
czekoladę.
Tabliczkami, jeżeli jest taka wola.
Po kawałku.
Tak jest. Kawka Jaworska, Paulina Rubczak, Piotr Wierzchowski i Dominik Wierski. Bardzo Wam dziękuję.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję również.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9.15.